Ładne kwiatki.
To jest audycja Ładne Kwiatki, w której opowiadamy o ogrodach, o ziołach, o wyrobach domowych. Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam. A o czym dziś? Dzisiaj o ziołach. Za chwilę z nami będzie Michał Konkel ze słowiańskiego zielnika. No i porozmawiamy o tym, co teraz można spotkać i zebrać w lesie, na łące, o mniszku na pewno, o czosnku niedźwiedzim, o pokrzywach, o podagryczniku, o chmielu i rdestowcach i o czym tam jeszcze. Pięknie Państwa witamy. 603-06-06-06 to nasz numer telefony. Włodzimierz Raszkiewicz w studio, Julia Baranowska przy konsolecie. Zapraszamy na godzinę z ziołami.
Ładne kwiatki.
Michał Konkel w naszym studiu, słowiański zielnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Który był ostatnio, on właściwie to codziennie wychodzi do lasu, wychodzi na łąkę. No ale tak ostatnio to jeszcze raz byliście na grzybach.
Tak, no byliśmy na grzybach. Ostatnio, czyli właśnie w niedzielę chyba. Z tego co, nie, w zeszłą niedzielę.
I ten, kto nie słuchał naszej audycji chyba 3 tygodnie temu, teraz robi wielkie oczy z naszych słuchaczy. Jak to na grzyby? Ale Michał właśnie wydał książkę o grzybach, o chubach, tak?
O chubach, o grzybach nadrzewnych, tak. Polskie grzyby lecznicze, tom pierwszy, grzyby nadrzewne. No i tam są grzyby, które można zbierać. Generalnie większość z nich przez cały rok. A niektóre właśnie o tej porze roku, więc zapraszam, zachęcam do tego, żeby pójść do lasu, popatrzeć na grzyby, najpierw zapoznać się z nimi, a później nauczyć się je zbierać, bo naprawdę można w ciekawy sposób je wykorzystać.
Aha, i idąc na grzyby nie patrzymy na ściółkę, tak? Tylko patrzymy w górę na
no
drzewa.
Tak, jako grzyby nadrzewne, raczej będziemy je obserwować trochę wyżej. Natomiast to jest takie dość pojemne pojęcie, bo mówimy na drzewne, ale tak naprawdę czasami, a nawet często te grzyby znajdziemy
są.
Na pniu albo już na drzewie, które jest ścięte albo powalone, prawda? Więc jak będziemy mieli ten wzrok skierowany trochę niżej, w stronę gleby, ściółki, to i tak jakieś grzyby na pewno wypatrzymy.
No i tak, i teraz możemy zebrać jakieś grzyby, które mają różnego rodzaju właściwości lecznicze, ale czy o tej porze roku, to pytanie za 100 punktów, moglibyśmy znaleźć jakiegoś grzyba, żeby tak do garnka włożyć, wie pan?
No tak, oczywiście. Takie grzyby, co do garnka wrzucić, też możemy znaleźć o tej porze roku. No o tej porze roku oczywiście pojawiają się smardze i tutaj też ludzie bardzo chętnie te smardze zbierają, ale od razu mówię, że smardze w Polsce są pod ochroną.
I to jest taka
niektóre
dziwna
częściową,
sytuacja.
Niektóre całkowicie.
Dziwna sytuacja, wchodzę w słowo, przepraszam, że u nas w Polsce one są pod ochroną, ale ludzie specjalnie jeżdżą do Czech na przykład.
Dokładnie.
Bo tam nie są pod ochroną.
Nie są pod ochroną. No i niektóre gatunki ze smardzów naszych nie są też pod ochroną w ogródkach działkowych, więc jeżeli w ogródku działkowym wyrośnie nam taki grzyb, to jak najbardziej
bardzo.
Możemy go sobie zebrać. Tylko musimy być pewni, że to smardz, nie pomylić go na przykład z piestrzenicą. Co prawda, znowu, ja bym powiedział, że trudno je pomylić, ale jeżeli ktoś nie jest obyty z tymi gatunkami, no to może mu się wydawać, że zbiera smardzę, a zbiera coś innego. Piestrzenica kasztanowata jest uważana za grzyb trujący, śmiertelnie trujący i ona też o tej porze roku się pojawia w naszych lasach.
Ale nie o grzybach mieliśmy dzisiaj rozmawiać, tylko o tych nowalijkach, które tak tam szybko, bo rzeczywiście ta wiosna niespodziewanie bardzo szybko w tym roku nam wystrzeliła, wybuchła. Jeżeli chodzi jeszcze o grzyby, taki mały dodatek, że z Michałem będzie można się spotkać. Z Michałem ze słowiańskiego zielnika, proszę Państwa, i porozmawiać o grzybach, bo w Wejherowie macie jakoś tak za 3-4 dni.
Tak. 18, czyli w czwartek, można się z nami spotkać w Bibliotece Miejskiej w Wejherowie. Wcześniej mamy spacer, ale to najlepiej wejść na ich stronę. Natomiast 25 w Bibliotece na ulicy Pilotów w Gdańsku. Też będziemy opowiadać o naszej książce, będzie można posłuchać, będzie można zobaczyć, co tam ciekawego jest albo nie ma.
No to szczegóły szukajcie Państwo na wybitnych stronach internetowych tej najważniejszej, Słowiański Zielnik ona się
tak, Słowiański Zielnik, dokładnie.
Nazywa i tam znajdziecie Michała i znajdziecie informacje, gdzie Michała będzie można spotkać i o czym będzie można z nim porozmawiać. A ja zauważyłem, że mniszek pojawił się już. Jeżeli chodzi o moje umiejętności zielarskie, to jest to, proszę Państwa, co ja zauważam, bo z dzieciństwa pamiętam mlecze.
No i niektórzy mówią, że mniszek i mlecz to dokładnie to samo, jedno i to samo.
No
prawda?
Tak.
A to nie, to są dwie różne rośliny.
Naprawdę?
Dość znacząco się różniące swoją budową. Jak państwo sobie wyjdziecie na spacer i zobaczycie to, co jest tak naprawdę mniszkiem, to zobaczycie na samej, przy samej ziemi taką rozetę liści.
Tak.
No i teraz, skoro kwitnie, to jest roślina z rodziny złożonych astrowatych, to ten kwiat, który widzicie, tak naprawdę nie jest kwiatem, tylko jest całym koszyczkiem kwiatowym. Każdy taki płatek to jest jeden kwiat. I do tego koszyczka prowadzi łodyga. I na tej łodydze nie ma ani jednego liścia, prawda? To jest naga łodyżka. I to jest mniszek. Natomiast jeżeli chodzi o mlecz, to będziemy mieli też taką małą rozetkę liści na ziemi i potem na łodydze skrętolegle, czyli tak obracając się, będą pojawiały się kolejne liście i na samej górze będziemy mieli kilka koszyczków takich żółtych kwiatków, które troszeczkę przypominają ten koszyczek mniszkowy, ale jednak to jest zupełnie inny rodzaj, zupełnie inna roślina.
Ale zwykle jest tak, że to, co dzieci czy też dorośli nazywają mleczem, to de facto jest mniszkiem,
mniszek,
prawda?
Tak, dokładnie.
I to trudno się pomylić.
To znaczy, ja myślę, że to wychodzi z tego, że to popularna nazwa tego mniszka to jest mlecz. I ludzie, którzy nie zajmują się roślinami, nie są botanikami z wykształcenia, nawet nie mają pojęcia, że istnieje taka roślina jak mlecz. Gdyby taki rodzaj nie istniał, to nikt by pewnie nie zwracał na to uwagi, tylko mówilibyśmy popularnie
tak,
mlecz.
Jeżeli niefachowo powiemy o tym mniszku mlecz, no to tak, wytrawny zielarz może dać nam po łapach i może nas skarcić, prawda?
To znaczy, no, możemy się pomylić w recepturze, prawda? Bo jeżeli mamy w recepturze użyć mniszka, a powiemy, że potrzebujemy mlecza, no to zielarz przyniesie mlecz zamiast mniszka. To jednak inna roślina i trochę inne właściwości będzie miała.
Rozumiem.
Chociaż podobne.
Mniszek lekarski, proszę państwa, to poprawna nazwa. Tego, co znacie z dzieciństwa i co było nazywane mleczem. Tak? I możemy sobie kwiatki pozbierać.
Możemy kwiatki pozbierać, ale ja bym jeszcze poczekał, znaczy inaczej, poczekał. Zanim te kwiatki się rozwiną, to są takie fajne pączki, prawda?
Aha.
One są dość duże. Same, jakbyśmy je zerwali na świeżo i zaczęli jeść, one mają taką dla mnie nutę orzechową. One naprawdę są smaczne same w sobie na świeżo, ale jakbyśmy ich pozbierali trochę więcej, to możemy je ukisić na przykład.
I to razem z łodygami.
Łodygi też można zrobić, natomiast sama faktura tych pączków, ona będzie przypominała nieco kapary, więc jeżeli ktoś lubi na przykład kapary, to może zrobić same pączki, a jeżeli nie, to generalnie cały mniszek będzie możliwy do przetworzenia, w zależności tylko od tego, jak my jesteśmy odporni na ten gorzkawy smak, no bo wiadomo, że mniszek im starszy, tym bardziej jednak będzie gorzki.
A jak kisimy te pączki z łodygami razem, podobnie jak ogórki?
Tak, standardowo. Standardowo będziemy kisić. Jeżeli ktoś ma jakiś sprawdzony przepis na ogórki, na buraki, czy na cokolwiek innego, to ten przepis się będzie sprawdzał zawsze. Także i w tym wypadku tutaj nie ma żadnej filozofii.
Jeżeli
naprawdę
ktoś lubi kapary o smaku i zapachu ogórków kiszonych, to proszę bardzo, niech wybierze się na łąkę. Właśnie teraz.
To nie będzie tak źle. No. Jak ogórków nie wrzucimy do tej kiszonki, to nie będą tak smakowały.
Ale one trochę tak smakują. Kiedyś jadłem.
Tak? Znaczy, no mówię, mi się bardziej tak orzechowo kojarzą, ale ja już tak mam, że jak idę na spacer i mówię, że roślina jest nieprzyjemna w zapachu, wszyscy spacerowicze wąchają i mówią, że jest piękna. Jak mówię, że jest niesmaczna, to mówią, że jest smaczna i zawsze jest na opak, więc może faktycznie nie powinienem udzielać takich rad.
Już chciałem zapytać, ja niepoprawny dziennikarz, co lepiej wypić o poranku, prawda? Po weekendzie. Czy sok z tych mniszków, czy sok z ogórków?
Z ogórków.
Z ogórków.
Jednak z ogórków.
Wyćwiczone masz? Tak.
Tak.
Naprawdę?
Naprawdę. Naprawdę.
No, ale zwykle, jeżeli mówimy o mniszku lekarskim, no to kiszenie jest mniej popularne, prawda? A bardziej to mówimy o jakichś syropach.
Tutaj akurat, no właśnie, on jest popularny. Jest popularne robienie takiego tak zwanego miotku w ogóle mniszkowego. Ale to ja bym od razu, jak mam chwilę, to od razu mówię, drodzy państwo, nie męczcie tej rośliny i nie róbcie tego, bo to nie ma najmniejszego sensu. Szczególnie te przepisy, w których zbieracie mnóstwo tych koszyczków mniszkowych i gotujecie przez dłuższy czas. Jeżeli będziecie je gotować przez długi czas, to potracicie wszystkie związki, które tam w środku, w tym mniszku były i to, co wyjdzie wam na końcu, jak dodacie cukru, to będzie ulepek zabarwiony barwnikami, które w mniszku występują, ale bez żadnych właściwości. Tam będą generalnie tylko właściwości te, które dacie z cukru, czyli powlekające. No ale to jakbyście zrobili sam cukier w wodzie, to będziecie mieli te same właściwości.
Jak dam miodu, to będą właściwości miodowe.
No to też, jak go przegrzejemy, jak za długo będziemy gotować, to też te właściwości
stracimy. No halo, drogi panie, to w takim razie jak zrobić syropek? Bo o mniszku mówią, że on ma różnego rodzaju fajne właściwości lecznicze.
Tak? Ma fajne właściwości lecznicze i najciekawsze w tym wszystkim jest to, że właściwości lecznicze, które nam najbardziej będą przydatne, to są te we wszystkich zielonych częściach i w korzeniu. Czyli akurat w tych częściach, których do tego syropku nie bierzecie.
Ale one są niesmaczne.
Tak.
Jeżeli urwiemy kawałek liścia, czy posmakujemy tego mleczka mniszkowego, no to przecież jest gorzki.
Jest cierpki, jest gorzki i dzięki temu ma wspaniałe właściwości na wątrobę, na trzustkę, generalnie wspomagające układ pokarmowy, wspomagające wydzielanie żołądkowe, enzymatyczne, więc przyspiesza też trawienie. Pod tym względem mniszek jest świetny. Korzeń będzie działał też na przykład moczopędnie, ale żeby było ciekawiej, jak poczytacie państwo badania nad mniszkiem, szczególnie te nowsze, to się okaże, że w chorobach bakteryjnych, w chorobach wirusowych mniszek pomaga, ale bakteriom i wirusom, a nie nam. Więc przy takich schorzeniach jak grypa, jak angina, przeziębienie, korzystajmy z innych roślin, nie z mniszka. Mniszka zostawmy przy wątrobie.
Ja
przy
właściwie za nie mówiłem. O czym on opowiada? O czym
zwykle
on mówi, tak? Bo ja myślałem sobie, że to będzie audycja o radosnym zbieraniu kwiatków mniszka, robieniu z tych kwiatków syropu.
No.
A tu?
Ale możemy te kwiatki zjadać, przecież nie ma problemu.
No dobrze, ale z tych kwiatków nic się nie da zrobić? No to znaczy, fajnie byłoby
tam są flawonoidy, można w niewielkich ilościach z nich skorzystać. Ja mówię tylko, żebyśmy nie gotowali go za długo. Jeżeli byśmy na przykład zebrali takie kwiatki i zrobili napar, czyli tak jakbyśmy robili herbatę, prawda? Czyli
a ty w ogóle nie robisz niczego z tych kwiatów?
Nie, ja te kwiaty zostawiam w spokoju. Jeżeli
naprawdę?
Już, to używam tych pąków po to, żeby je jeść. Natomiast mniszek dla mnie to jest typowa roślina, właśnie taka cierpka, gorzka. Ja używam do problemów z układem pokarmów. Tylko i wyłącznie.
Nie mam więcej pytań, proszę pana. Może państwo mają 603-06-06-06, bo zbieranie mniszkowych kwiatów o tej porze roku, czy zwykle bywało to trochę później, tak? To była zwykle końcówka jakaś.
Ale to ulubione zajęcie.
Ale to ulubione zajęcie wielu zielarzy, amatorów. A tu wszystkie standardy i stereotypy łamie nam Michał Konkel ze Słowiańskiego Zielnika. Czy mają państwo w tej sprawie jakieś pytania? To proszę pięknie, proszę bardzo. 603-06-06-06. No bo teraz po co pójść na łąkę? To za chwilę padnie to pytanie. Tak jest. Jeżeli nie, po te kwiatki mniszka.
Ładne kwiatki.
No ładne kwiatki, bo Michał Konkel ze Słowiańskiego Zielnika mówi nam, że kwiatków mniszka nie zbieramy, proszę państwa. Ula i Jan dziękują za realia o mniszku i piszą, że mimo wszystko warto wybrać się na łąkę. Podobnego zdania jest Iwa, która napisała, że na łące można się pokulać albo cieszyć się po prostu kolorami. Tak, proszę pana, a czy te kwiatki, bo jest też takie pytanie od Ewy, jak zasypie się je cukrem bez gotowania? Mm-hmm. Czy taki syrop jest dobry, czy nawet może lepszy od pędów sosny?
No nie, pędy sosny to jest coś wyśmienitego, to jest zupełnie inna liga. Natomiast jeżeli takie kwiatki mniszkowe byśmy zasypali cukrem, to oczywiście tutaj te właściwości, które w mniszku są, nie zostaną zatracone i ten syrop będzie miał to, co w tych kwiatach siedzi. Ale dalej, ja bym jednak uważał na to, kiedy go używamy, bo w momentach, kiedy syropu generalnie się używa, to mniszka nie powinno się używać, bo tak jak mówiłem wcześniej, przy tych chorobach bakteryjnych i wirusowych on nam nie pomaga. Więc tam ewentualnie tylko to działanie osłonowe, które raczej z cukru będzie wychodziło, więc
ale
to możemy coś innego.
Ale o tym mówisz, że opowiadasz, dlatego że gdy my mamy jakąś właśnie, jakieś przeziębienie, tak, jakąś wirusówkę najczęściej, to sięgamy wtedy po wszystko, co jest w domu i co wydaje nam
tak
się
jest
być
prozdrowotnym. A nie zawsze będzie to najlepsze dla nas.
I ten mniszek wtedy wchodzi w rachubę.
No, to wtedy właśnie tego mniszka byśmy raczej, bym przestrzegał przed używaniem, natomiast sosnę jak najbardziej, świerki, młode odrosty, jodłowe, modrzewiowe, to są rzeczy, które będą znakomite w tych warunkach i do tego, ale ja wiem, że ty chciałeś mówić trochę o takich słodszych rzeczach, nie? Żeby nie było
ale
tylko gorzko.
Ale zdecydowanie, chociaż jeszcze musimy wrócić do goryczy, bo to pan Jacek napisał, aha, czy kawa z korzeniem mniszka też ma właściwości prozdrowotne, to raz. Jak w takim razie używać zielonych części mniszka? Mhm. Jak je suszyć? Suszyć korzeń? Mhm. Chyba nie teraz, napisała Beata. 603-06-06-06.
No dobrze, dobrze, to tak po kolei. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o ten korzeń i przerobienie go na substytut kawy. Jak będziemy go wysuszać w dość wysokiej temperaturze i będziemy go prażyć, mielić, to niestety zatracimy większość właściwości, które w mniszku się znajdują. Ta inulina pozostanie, więc w ten sposób można jeszcze by z niego skorzystać. Ale to jest taki plus, że jeżeli chcemy mieć coś, co będzie nam przypominało kawę, to taki korzeń możemy zbierać przez cały rok i on będzie dobry. Natomiast tak jak tutaj słuchacze zasugerowali, faktycznie teraz już nie jest czas ogólnie na to, żeby zbierać korzeń mniszka w celach leczniczych. No bo korzenie ogólnie roślin zbieramy wtedy, kiedy rośliny są w stanie spoczynku, czyli od gdzieś od późnej jesieni do wczesnej wiosny, zanim one zaczną się rozwijać, zanim zaczną pojawiać się...
Być pełne soków.
Pierwsze liście, pierwsze kwiaty. Tutaj jeżeli mówimy już o tym, że mniszki kwitną, no to już jest stanowczo za późno, żeby jakikolwiek z nich korzenie zbierać. No i pytanie tam było też, jak używać tych zielonych części z rośliny. Najprościej to jest, w mniszku to jest o tyle piękne, że wystarczy te liście po prostu pozbierać i zjadać w sałatkach, w surówkach. Ja zdaję sobie sprawę, że ten no, smak może być nie najlepszy, więc za dużo tego się nie da zjeść, ale my też nie musimy tego jeść dużo, a regularnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, te związki gorzkie nie będą się zatracały w momencie, kiedy byśmy na przykład liście wysuszyli i przygotowywali sobie potem z tego napary. Albo jakieś mieszanki dodatkowe, bo przecież do takiego mniszka możemy dodać inne zioła, które razem będą współgrały i tak jak najczęściej na wiosnę ludzie lubią sobie oczyścić swoje ciało z różnego rodzaju toksyn, czy to z tych, które wdychamy, czy to te, które pozostają po kosmetykach, czy z tego, co jemy, nie zawsze to jest najlepsze. Niestety, no to w naszym ciele się te rzeczy gromadzą, no i potem chcielibyśmy się od czasu do czasu tego pozbyć. Połączmy wtedy zioło gorzkie, które będzie działać tak jak mniszek, na przykład między innymi żółciopędnie i żółciotwórczo, które oczyści wątrobę, z ziołem jakimś typowo moczopędnym, które oczyści nasz układ moczowy, zrzuci te trucizny. Do tego można dodać jeszcze jakieś zioło, które będzie czyściło krew, tak? Czyli za pomocą obiegu krwi będzie wyciągało trucizny, no i potem razem z układem, znaczy w układzie moczowym razem z wodą będziemy się tego pozbywali. Czyli 2-3 zioła i możemy taką mieszankę popić z 2 tygodnie i oczyścić się.
Jakaś taka mieszanka na oczyszczenie takie istnieją, proszę bardzo.
Tak.
Chociaż ja szukam w tej innej audycji jakichś wiosennych przyjemności, no jakichś właśnie wiosennych słodkości i radości. Jeżeli już tych kwiatków mniszka nie zbierać, bo to jest bezwartościowa
historia,
to
troszeczkę za dużo, że bezwartościowa. Natomiast nie w tych momentach, kiedy najczęściej one są wykorzystywane.
Znaczy, możemy sobie z tego zrobić bardzo smaczny syrop. I to będzie na pewno zdecydowanie.
Tak.
Plus,
możemy
tak?
też jako element surówki czy sałatki takie kwiatki brać i jeść. To nie ma problemu. To jest jadalne, to jest smaczne.
A i będzie pięknie wyglądało.
Tak, ja tylko przestrzegam przed wyglądowywaniem, żeby nie stracić tego wszystkiego.
Rozumiem.
Wtedy nie ma sensu.
W ten sposób.
Natomiast jeżeli już mówisz o słodkich rzeczach, to musimy spojrzeć trochę w górę. O tej porze roku bardzo ładnie zakwitają różnego rodzaju drzewa, ale kwitną też klony. Kwiatostany klonów są przesłodkie, prosto z drzewa można je sobie pozrywać, pozjadać i naprawdę napawać się tym smakiem, są rewelacyjne.
One będą słodkie, nawet jeżeli w Polsce nie ma klonów, z których robi się ten syrop klonowy.
Tak,
no?
jakby były te klony, z których robi się syrop, to one by były słodkie jak ulepek, a nasze są słodkie, ale tak w granicach rozsądku, że tak powiem.
Młode listki klonu pan proponuje?
Przede
pana?
Wszystkim kwiatostany. Kwiatostany będą słodkie, natomiast listki klonu, no to już trzeba być koneserem. One potrafią być lekko cierpkie.
A w ten sposób, tak. Ale kwiatków można sobie nazbierać,
jak najbardziej
dorzucić do jakiejś sałatki?
Tak, no teraz to w ogóle to jest czas, kiedy wychodzimy na jakąś łąkę, na jakiś taki nieużytek, czy w teren, gdzie wiemy, że jest w miarę czysto i bezpiecznie i możemy nazrywać dużo ciekawych roślin do tej naszej sałatki, no bo mówiliśmy o tych kwiatkach mniszka, o tych liściach, jeżeli ktoś chce. Mówiliśmy teraz o klonie, ale generalnie liście drzew, jak na przykład dębu, buka, grabu, lipy o tej porze roku są niezwykle smaczne i delikatne, więc też możemy w charakterze takiej zieleniny, sałaty wrzucić do tej naszej potrawy, albo spojrzeć typowo na ziemię, na to, co na łące jest. Rośnie mnóstwo roślin z rodziny kapustowatych. Na czele z czosnaczkiem pospolitym, ale znajdziemy malutkie wiosnówki, znajdziemy taszniki, znajdziemy tobołki, znajdziemy już pojawiające się gorczyce nasze, znajdziemy rzeżuchy. To wszystko można dodać i mieszać i cieszyć się tym. Podagrycznik, który bardzo
trochę
często...
Trochę właśnie pan zawrócił głowę, podejrzewam, nie tylko redaktorom, ale i słuchaczom wymieniając roślinę za rośliną. Skupmy się na jakiejś jednej, na tym podagryczniku, który znajdziemy właściwie w każdym ogrodzie i w każdym miejscu, bo to jest taki pospolity chwast, którego ogrodnicy nawet dosyć nie lubią, tak?
Bo on tak to jest, no bo jeżeli on pojawi się w terenie...
Jest mocno ekspansywny.
Gdzie nie powinien się znajdować, no to ciężko się go pozbyć. I tutaj zawsze zielarze powtarzają, że jak nie możesz się jakiejś rośliny pozbyć, to trzeba ją zjeść. Tylko najpierw trzeba sprawdzić, żeby była jadalna. Strująca, to może nie zadziałać na naszą korzyść. W przypadku podagrycznika jak najbardziej możemy go jeść w dużych ilościach. Podagrycznik leczniczo, no to tak jak nazwa wskazuje, między innymi przy podagrze, ale zostawmy na chwilę te rzeczy lecznicze, do jedzenia. Do jedzenia jest rewelacyjny między innymi dlatego, że on nie jest nachalny w smaku. Więc jeżeli go dorzucimy i doprawimy, no to będzie raczej smakował tym, w czym on się znajduje i czym go doprawimy.
Zrobimy sobie z niego taką sałatę po prostu. Sałatkę,
możemy sałatę, możemy zrobić z niego pesto, możemy zrobić z niego farsz do pierogów, możemy zrobić wiele różnych rzeczy. Ciekawe.
Naprawdę? Farsz do pierogów z podagrycznika?
Oczywiście, że tak. Jeden z ciekawszych, jeden ze smaczniejszych, a jakbyśmy dorzucili jeszcze może kilka listków bluszczyka kurdybanka, który jest bardziej wyrazisty, no to dla mnie smak niezapomniany, bardzo fajny. Ja bym połączył tę zieleninę podagrycznika plus bluszczyka z moim ulubionym wypełniaczem do pierogów. Mimo, że jestem mięsożercą zdeklarowanym, to w pierogach uwielbiam kaszę.
Zdecydowanie tak, proszę bardzo.
I jeżeli kasza będzie połączona z tą zieleniną, dobrze doprawiona, to takie pierogi to jest rewelacja. Mogę siedzieć i jeść jeden za drugim.
Podagrycznikowo kaszowe pierogi, pierogowe kaszotto, proszę państwa. Tu wtrącenie w takim razie. Odejdźmy od tej miski sałaty, bo z kwiatów jeszcze wracamy do mniszka. Z kwiatów można robić nalewkę, bo alkohol wyciągnie z niego co najlepsze, to Paweł napisał. To by się zgadzało?
Tak, tutaj jak najbardziej. Ja przestrzegam tylko przed długim gotowaniem.
Ale to, proszę pana, jest niepoprawne politycznie, no bo do czego teraz namawiam? Żeby nie robić, proszę państwa, syropu. Nie, syropu nie róbcie. Zróbcie nalewkę. No tak.
No tak to wygląda, tak. No, niestety.
No dobrze, to cicho, SZA 603-06-06-06, SMS-owy numer do Radia Gdańsk. Dobrze, robimy sobie w takim razie sałatkę, a pan przygotuje jakiś taki może przepis na standardową sałatkę, jeżeli mogę pana poprosić.
Dobrze? Myślimy,
i tak. za chwilę podamy. W skład tej sałatki będzie wchodził podagrycznik, bo to jest sprawa prosta. Ja bym dorzucił jeszcze do tego... No nie wiem, może trochę czosnku na przykład, czy czosneczku niedźwiedzie.
I pokrzywy. Dobrze.
Taki może być
tak
początek?
Zrobimy.
No dobrze, to jest początek, będzie zaraz, za chwilę cała reszta. 603-06-06-06. Z nami Michał Konkel ze Słowiańskiego Zielnika.
Ładne kwiatki.
Haha, jakąś sałatkę byśmy tu z Michałem Konkelem zrobili ze Słowiańskiego Zielnika. Michał, ty zaproponowałeś rzeczywiście, żeby zrobić to z tego, co najbardziej popularne, a słuchacze proponują, żeby dorzucić coś kolorowego, coś barwnego. Czyli nie podagrycznik, znaczy podagrycznik tak.
Jako baza.
Jako baza, ale płatki forsycji na przykład.
Jak najbardziej, płatki forsycji. Dlaczego by nie, jeżeli jeszcze państwo macie, no bo forsycja już swoje kwitnienie ma za sobą, więc jeżeli macie, jeżeli jeszcze kwitnie, jeżeli to one są ładne, nieprzekwitnięte, żeby ładnie wyglądało.
Jakiś tydzień temu forsycja u nas na Pomorzu była w rozkwicie.
Ale możemy wrzucić coś innego, na przykład fiołki. Czemu by nie?
Fiołki?
Fiołki bardzo ładnie teraz kwitną, więc kwiaty...
Ja zaproponowałbym bratki raczej.
Czyli generalnie fiołki, tylko hodowlane.
A, bo bratki i fiołki to samo?
Tak jest.
Tak mniej więcej. No. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy państwo podjadali kiedyś bratki, ale kwiaty bratków w zależności od koloru i gatunku mają różne smaki. Inaczej smakują.
No tak to będzie wyglądało, no bo składniki, które się tam znajdują, a barwniki też są składnikami, mają jednak różne smaki też. Mhm. Więc będą one smakowały przeróżnie. Natomiast jeżeli chodzi o dzikie fiołki, tutaj mamy mniejszą różnorodność, no bo mamy albo kolor biały, albo niebieski, albo fioletowy. One są wszystkie smaczne, delikatne. Możemy do tego poszukać jeszcze jakichś innych kwiatów. Jeżeli coś znajdziemy, to już zależy od tego, gdzie tam państwo mieszkacie. Jeżeli najbardziej nasłonecznionej jakiejś stronie, no to jest szansa, że te rośliny będą trochę szybciej rozwinięte. Można na przykład dodać trochę gwiazdnicy pospolitej z malutkimi białymi kwiatkami, ale pamiętajcie, żeby to była gwiazdnica pospolita, żebyście nie włożyli tam czegoś innego. Różnego rodzaju... Co tu jeszcze ciekawe?
Żeby się nie pomylić, no, to ja bym proponował jednak w ten sposób, tak? Jako baza mniszek zaproponowałem też, żeby do tej bazy dorzucić trochę pokrzywy.
Dobrze. Tylko tę pokrzywę, jeżeli mogę się wtrącić, to warto by było na początku choć leciutko sparzyć, żeby potem ona nas nie parzyła.
W ten sposób, tak? Bo nawet te takie najbardziej młode listki będą parzyły? Te, takie z góry pokrzywy?
Pokrzywa jest, ta młodsza jest oczywiście bardziej delikatna, nie jest tak włóknista, ale swoje gruczoły ma z kwasem mrówkowym, także obojętnie, którą będzie...
Dążę do jakiegoś takiego przepisu, żeby go z niczym nie można było pomylić. No i myślę sobie, że...
Tutaj akurat, jeżeli się pomyli, no bo z czym najczęściej myli się pokrzywa, jeżeli się ją widzi z daleka? Z jakąś jasnotą. Jasnoty, czyli szczególnie jasnota biała, nazywana głuchą pokrzywą, prawda? Tak. To jest zupełnie inny rodzaj, ale jak się pomylimy, to krzywda nam się nie stanie, a nie będziemy musieli...
Jasnota biała, czyli coś, co wygląda jak pokrzywa, ale pomiędzy jedną, nie wiem, tak, to pomiędzy liśćmi ma białe kwiatki. O,
tak, takie okółki białych okółki. Kwiatków, zresztą dość słodkich, więc też państwo możecie sobie do tej surówki dorzucić. Jak chcecie inne kwiaty z jasnoty, no to mamy jasnotę purpurową, jasnotę różową, więc możemy dorzucić też kwiaty stamtąd, ale jak mówię, jak pomylicie pokrzywę z jasnotą, to będzie tak naprawdę tylko na waszą korzyść, bo mniej sobie język poparzycie.
Panie Michale, ma chyba jednak poparzony język, cokolwiek.
Niewyparzony.
Hola, hola, napisała pani Ania. Gdzie bratki, gdzie fiołki? Toż to nie to samo, proszę pania.
Nie.
Ale napisała to całkiem z przymrużeniem oka.
Nie, natomiast...
To jest ta sama rodzina, bardzo zbliżona, ten sam rodzaj, bardzo zbliżone historie, tak? I możemy, gdy mówimy o ogrodzie, to rzeczywiście fiołki nazywamy fiołkami, a bratki nazywamy brodkami.
Jeżeli chodzi o podejście botaniczne, to mamy tutaj kilka takich kwiatków. Tutaj właśnie między innymi te fiołki i bratki, a z drugiej strony na przykład gerania, które rosną na przykład u nas za płotem.
W doniczce, geranium.
Geranium często rośnie w doniczce, tak, ale ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że gerania, i to w dużej ilości, wiele gatunków, rosną na trawnikach, przy płytach chodnikowych, tylko nazywają się po polsku bodziszki, ale bodziszek to rodzaj geranium, czyli generalnie to jest dokładnie ten sam rodzaj, który hodujemy często sobie w
pokoju. To też można by do tej sałatki dorzucić?
Bodziszki jak najbardziej możemy dorzucić. Tutaj najsmaczniejszy z bodziszków trzeba by się udać do lasu. Byłby to bodziszek cuchnący. Nazwa nie zachęca, ale w smaku jest rewelacyjny.
I czasami dobrze byłoby dodać jeszcze czosnek niedźwiedzi, myślę sobie, tak?
Jeżeli państwo znajdziecie, to czosnek niedźwiedzi oczywiście będzie wyśmienitym dodatkiem. Będzie taką nutą, którą będziemy dobrze rozpoznawać. Natomiast jeżeli nie znacie stanowiska czosnku niedźwiedziego, no to o tej porze roku będzie bardzo dobrze widoczny w wielu miejscach czosnaczek pospolity. To jest co prawda roślina kapustowata, ale jak ona jest młoda, to jej listki są bogate w te same związki, które znajdziemy w czosnku niedźwiedzim.
Tam bo jest myślę sobie, tego też nie można pomylić, no bo jak zjemy kawałek, strupiemy, no to będzie zdecydowanie pachniało czosnkiem.
To znaczy inaczej, w ogóle zanim zjemy, to ja proponuję zerwać taki listek, rozetrzeć go w dłoniach i jeżeli pachnie czosnkiem, to wtedy dopiero się zdecydować na spróbowanie, bo jeżeli spróbujemy rośliny, która jest inną i ona nie będzie w smaku czosnkowa, no to może się okazać, że zebraliśmy jakąś roślinę, którą niekoniecznie chcielibyśmy zebrać.
No ta ostrożność rzeczywiście
więc
w przypadku
lepiej
roślin
najpierw powąchać,
jest
a tutaj ta identyfikacja będzie bardzo jasna. Rozetrzemy, pachnie czosnkiem, to jesteśmy w domu, a jak nie, to szukamy dalej.
Ja myślę, że jeżeli chcemy zacząć identyfikować roślinę, to dobrze wybrać byłoby się rzeczywiście na jakąś wycieczkę z zielarzem.
Z botanikiem, to jest coś...
Zapytać najpierw, tak?
Tak.
A dopiero potem eksperymentować, bo
najlepiej jest...
w książce to może wyglądać się trochę inaczej niż w naturze.
To bardzo często wygląda inaczej niż w naturze, bo do książek wybieramy zdjęcia, które są ładne, które pokazują typową roślinę w jej najpiękniejszej formie. A jeżeli idziemy na wycieczkę, często te rośliny widzimy w nie najlepszej kondycji, widzimy w środowiskach, które nie są dla nich optymalne i te rośliny mogą jednak mieć trochę odmienne kształty, inaczej liście ułożone, inny kształt tego liścia i jak spojrzymy w książkę, czy nawet często przecież teraz bardzo popularne aplikacje telefoniczne, no to może się okazać, że zupełnie co innego widzimy na ekranie czy w książce, a zupełnie co innego mamy przed sobą. No i my nie wiemy, a od razu tutaj podpowiem, że telefon też bardzo często niestety nie wie i podpowiada źle.
Mimo wszystko mamy tę sałatkę skomponowaną, tak?
No,
zielska dużo w miejsce, proszę pana. Zanim to zielsko obsypiemy kwiatkami, żeby ładnie wyglądało, prawda? Jakoś cudownie. To co, w jaki sposób zrobić tę sałatkę? Czyli oliwa z oliwek?
Moje ulubione połączenie to będzie oczywiście oliwa z oliwek z odrobiną octu. I tutaj już jaki ocet państwo lubicie,
czyli
macie.
Winegrę i do tego cytryna.
Tak, i trochę musztardy.
Tak?
I trochę musztardy, tak. I taki bardzo fajny dressing z tego wychodzi. Dla mnie ocet im bardziej taki gęsty, jakiś balsamiczny byłby najlepszy, ale zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają, nie wszyscy lubią, może wolą jabłkowy, może wolą winny.
To a z mieszka można zrobić ocet.
Ocet możemy zrobić prawie z każdej, znaczy generalnie z każdej rośliny. Nie będzie z tym problemu i one będą smaczne i zdrowe, więc jeżeli takie octy mamy, to w kulinariach możemy bardzo dobrze je wykorzystać.
To ja bardzo dziękuję za spotkanie.
A, dziękuję,
mamy słodką sałatkę, to już się cieszę, a myślałem, że będę musiał jeść wiosną gorzkie liście mniszka lekarskiego. No i nic z tego nie będzie, z tej całej przyjemności i radości. A na zakończenie jeszcze na grande finale, jeszcze jedno pytanie, żeby Sławki, albo Sławka, nie zostawić z tym pytaniem. Czy kwiaty klonu można wysuszyć i czy pozostaną słodkie?
Można wysuszyć, pozostaną słodkie, natomiast no wtedy będziemy je raczej chyba wykorzystywać albo w formie posypki, jeżeli je sproszkujemy, albo w formie jakiejś takiej herbatki. No bo już nie będą miały tego turgoru, nie będą miały tej wilgoci, więc takiego wrzucenie tego suszu potem do sałatki no, będzie takie
sobie. Lepiej na świeżo teraz właśnie sobie pojeść. Michał Konkel, słowiański zielnik. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Włodzimierz Raszkiewicz, do miłego, do usłyszenia. Z Michałem spotkamy się, proszę państwa, w maju.